Wiecie, czego mi brakowało? Wypowiedzenia tych słów. Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tak, to jest zdecydowanie ta rzecz, której od dawien dawna, od dłuższego czasu mi brakowało. W sumie ten odcinek będzie bardzo spontaniczny, w sensie jest bardzo spontaniczny, z tego względu, że mamy godzinę 22:46 i dokładnie przed chwilą wróciłam z psem. I podczas tego spaceru z psem pomyślałam sobie, tak, to jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy usiądę i nagram podcast, nagram odcinek. Dlaczego? Dlaczego takie myśli przewędrowały przez moją głowę? Po prostu nie wiem, czuję, że muszę się wygadać na ten temat, który chcę poruszyć dzisiaj. Wydaje mi się, że właśnie to, że przysiadam do tego mikrofonu, do którego teraz gadam, gdzie gadam też do was w zasadzie, będzie bardzo terapeutyczne. Będzie to terapeutyczna forma taka dla mnie, bo chyba tego potrzebuję. I właśnie dlatego też przysiadłam teraz i sama do końca nie wiem, o czym będę gadać, bo zazwyczaj jak myślałam nad jakimś tematem na odcinek, no to wiecie, jakby z góry gdzieś tam wiedziałam dokładnie, jaki temat chcę poruszyć, co chcę w nim uwzględnić, o czym chcę powiedzieć, a teraz jest totalny luz, że naprawdę powiem to, co mi ślina na język przyniesie, a jeżeli też tak będzie, to może być dużo błędów językowych, bo często jak słucham moich podcastów, to łapię się na tym po prostu, że coś przeonaczę, że tak to nazwę, po śląsku. Także dzisiejszy odcinek będzie właśnie, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Będzie o kryzysie, o zastoju, o takim o byciu beznadziejnym w zasadzie, tak. O beznadziejności, o ogarniającej mnie, być może też innych słuchaczy, beznadziejności. Ale jak to na każdy, albo przynajmniej większość odcinków przystało, moi drodzy, oczywiście musimy mieć coś do picia. I ja dzisiaj mam czajkolę, którą dostałam od swojego chłopaka. Lubię bardzo czajkolę fioletową. I powiem wam, że lubię ją bardziej niż w sumie normalną kolę. Być może dlatego, że jest mniej gazowana i być może dlatego, że ma mniej intensywny smak. Także specjalnie dla was zrobię teraz ASMR. Tak to się chyba mówi. Także chwila ciszy na otwarcie puszki. I teraz biorę łyczkę oczywiście. No, i tym oto akcentem możemy oficjalnie rozpocząć ten odcinek. Także poczucie beznadziejności, skąd w ogóle to przyszło, skąd to się wzięło, dlaczego mi też towarzyszy, powiem wam tak, są różne płaszczyzny, na których to się objawia. Ostatnimi czasy jest to po prostu jakby wzmożone, mam wrażenie. No i nie wiem, jechałam przed chwilą dosłownie też z koleżanką, bo wracałyśmy ze spotkania i ona też powiedziała, koleżanka Agnieszka, powiedziała, że też chce iść na studia, bo czuje taki zastój, że w sumie nic nie robi, że stoi w miejscu, a wręcz się cofa. I ja totalnie od jakiegoś czasu mam dokładnie te same odczucia. Mam dokładnie te same odczucia, w sensie nie wiem, totalnie nie wiem, co robię nie tak, nie wiem. Jeżeli słuchaliście poprzedniego odcinka, to na pewno wiecie też, że nie pracuję już w telewizji, no i w sumie nie pracuję tam od chyba 10 lutego, a mamy 10 czerwca, czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec. 4 miesiące minęły, pracowałam tam pół roku i to było coś, co powiedzmy, oczywiście na dłuższą metę bardzo mnie to wykańczało psychicznie. Ledwo dawałam radę, bo to też miałam jedną pracę i drugą pracę i praca w telewizji równała się praca po mojej pracy, bądź też praca w weekendy, co nie do końca mi odpowiadało i wiązało się też z dużą ilością stresu i oczywiście było to przefantastyczne doświadczenie, ale na dłuższą metę po prostu, no ja wiem sama po sobie, jaka byłam nieszczęśliwa w tamtym momencie, więc na przykład to, że zrezygnowałam z tej pracy, jakby sprawiło, że naprawdę pod tym aspektem poczułam się dużo lepiej, ale to również sprawiło, że doznałam takiego chyba, powiedzmy, wtedy pierwszego poczucia beznadziejności, że zawiodłam się sama na sobie, że nie udowodniłam sobie czegoś, że nie spełniłam tej poprzeczki, którą sama sobie dałam. Bo ta praca w mediach była dla mnie takim wyjściem ze swojej strefy komfortu. Czymś naprawdę ważnym, to był taki ważny etap w moim życiu. Można powiedzieć, że to było takie poniekąd sprawdzenie się, czy dam radę, czy nie dam rady. Ja mam ogółem problemy, bardzo duże problemy, chociaż zważywszy na to, jak to wyglądało x lat temu, to naprawdę jest dużo lepiej. Ale mam problemy w nawiązywaniu relacji międzyludzkich. Mam problemy właśnie w rozmowie, w komunikacji. I z tego względu to było dla mnie wykańczające, no bo jednak praca w mediach równa się też praca z ludźmi nieustannie i na każdym kroku z tymi ludźmi trzeba rozmawiać. I udowadniałam sobie, że wiecie, jestem silna, że dam radę, że to jest nic tak naprawdę i do momentu, kiedy jakby wytrzymywałam cały czas tę presję, to może i byłam nieszczęśliwa, ale byłam dumna z siebie, że daję radę. Że może jednak z moją fobią społeczną nie jest aż tak źle. Ale w końcu mnie to przerosło. Chociaż i tu jest też ten dylemat, że nie wiem, czy mogę nazwać, że mnie to przerosło z tego względu, że musiałam pracować z ludźmi. Czy przerosło mnie to z tego względu, że każdy dzień wyglądał tak samo, że każdy dzień to było praca, spanie, praca, spanie, praca, spanie i tak w kółko. I mi się zlewały mi się dni. Ja po prostu, wiecie, wszystko nie myli, zlewały mi się te dni, myliły mi się te dni. Był weekend, ja chciałam naprawdę odpocząć, nie miałam tego czasu na odpoczynek, bo musiałam iść do pracy. I właśnie mieć dwie prace na raz jest bardzo ciężko. I na przykład kiedyś podziwiałam ludzi, że chodzą do pracy i chodzą do szkoły, że jak tak można, a potem sama rzuciłam się na głęboką wodę z tymi dwoma pracami. I nie wiem, bo właśnie jak gadałam z panią psycholog na ten temat, to wiecie, powiedziała mi, że dobrze, że podjęłam taką decyzję właśnie, tym bardziej, że nie czułam się tam najlepiej i że to wcale nie świadczy o moim poddaniu się. Kolejna strefa może, powiedzmy, tak to nazwijmy, w której czuję się beznadziejnie, to jest to, że no powiedzmy, że w mojej obecnej pracy też nie jest najlepiej. W sensie, jakby to ująć, lubię to, co robię i w ogóle. Jak idę do tej pracy, to nie mam czegoś takiego, że o Boże, muszę tam iść znowu i w ogóle. Nie, naprawdę, takie myśli mi nie przychodzą przez myśl. Tylko jestem zmęczona też jakby tym, jak ludzie mnie traktują. Tym, jakie mają podejście do mnie. I to wszystko, to podejście, to traktowanie sprawia, że czuję się beznadziejna. Czuję się beznadziejna w tym, co robię. Czuję się po prostu beznadziejna przez samo traktowanie. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Wydaje mi się, że osoby, które wiedzą, osoby, które mnie znają, wiedzą po prostu, co mam na myśli. I to sprawia, że czuję się beznadziejnie. Inna rzecz, inna płaszczyzna, na której czuję się beznadziejnie, to jest na przykład też jakieś głupie szukanie pracy. W sensie, zanim zaczęłam pracę w agencji reklamowej, to przez 4 miesiące wysyłałam CV, zanosiłam CV. I w ogóle się, wiecie, nie odzywali do mnie. Dopiero właśnie ta agencja reklamowa to było pierwsze miejsce, gdzie faktycznie jakby odezwali się, gdzie mogłam przyjść, porozmawiać i dostać pracę. A nie mam pojęcia, z jakiego powodu jakby wszystkie inne oferty po prostu się, wiecie, no nie odzywali się do mnie z tych ofert, o. Tak prosto mówiąc. I tyle razy, ile słyszałam, że mam na przykład ładne CV, że najładniejsze, jakie widzieli. Nawet mój chłopak mówił i inni, naprawdę, tyle osób, wszyscy, którym pokazywałam CV, że zwraca uwagę i że jeżeli oni byliby pracodawcami, to na pewno by nie przeszli koło tego obojętnie. I ja nie wiem, o chuj chodzi. Naprawdę, na początku, nie mając jakby pierwszej pracy, byłam przekonana, że chodzi o brak doświadczenia, tak? Bo przeważnie wydaje mi się, że jak się widzi aktualne oferty prac na rynku, to oni w większości, wiecie, w wymaganiach jest 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku. Z CV miałam tak, na przykład, że po 2 godzinach, jak wysłałam CV, to się odezwali, to akurat mi podbiło ego. No ale jeżeli na przykład teraz powiedzmy, że też jestem na tym etapie wysyłania CV i też się, kurwa, nie odzywają. Nie wiem, naprawdę nie wiem, o co chodzi, bo uważam, że naprawdę mam dobrze zrobione to CV i ja aplikuję naprawdę na stanowiska, na które uważam, że w 100% bym się, jakby wiecie, nadawała, bo są oferty, które przeglądam i teoretycznie mogłabym wysłać swoją aplikację, aczkolwiek na przykład nie spełnią jednego z wymogów. I w tym momencie ja po prostu, wiecie, od razu jestem źle nastawiona, zdemotywowana. O, od razu mam wrażenie, że dobra, jak nie spełniam jednego z tych wymogów, to się nie nadaje. Więc wysyłam CV, gdzie naprawdę uważam, że miałabym szansę udowodnić ludziom, że drzemie we mnie pewien potencjał. Ale nie wiem, o chuj chodzi naprawdę, że się nie odzywają, no. I właśnie to sprawia też, że czuję się beznadziejnie. To nieodzywanie się na moje ogłoszenia do chęci pracy. Kolejna rzecz, co się trochę z tym wiąże, że nie wiem, czy ja powinnam może iść na jakieś kursy, czy może powinnam iść na studia, chociaż tego bardzo nie chcę. Już wolałabym iść do szkoły jakiejś policealnej. I też ostatnio przeszła mi przez głowę taka myśl, żeby zapisać się na przykład na szkołę weekendową, nie? Ale w moim mieście to nie ma ogółem ciekawych kierunków, tak uważam. Wpadłam sobie na pomysł pójścia na masażystę, aczkolwiek nie wiem, bo jak o tym pomyślałam, to byłam mega napalona na to, a teraz jest jak jest. W sensie to jest też rzecz, której się mega obawiam. Ogółem jakby taka zmiana albo wejście w nowe otoczenie jest dla mnie paraliżujące. Paraliżuje to mnie po prostu wewnętrznie. I boję się po prostu, że wiecie, po pierwsze to boję się, kurwa, tam zapisać. Po drugie, boję się chodzić na te zajęcia. W sensie, wiecie, tam będziesz w klasie, musisz poznać te osoby i w ogóle ja nie wiem, czy jestem gotowa na, wiecie, rozmowy kwalifikacyjne na znajomego. Boję się, kurwa, nie wiem, no boję się funkcjonować w takim trybie. Albo żeby mi się nie spodobało. A najbardziej to się też boję tego, że ja wiem. Ja kurwa wiem, jaką ja jestem osobą. Ja jak chodzę do szkoły i się uczę, to ja to robię, wiecie, na 100%. Naprawdę. I pamiętam, że raz sobie nawet pomyślałam, dobra Karolina, to jest rok, w którym masz w dupie oceny, masz w dupie to, że dostaniesz kurwa trójkę, czwórkę, dwójkę. W tym roku odpoczywasz psychicznie. I wiecie co? Zaskoczę Was, nie udało się. Cały czas stawiam sobie wysoko poprzeczkę i sama na siebie nakładam presję po prostu. I mimo, że na przykład teraz wiem, że to jest szkoła policealna i nie jest to, a przynajmniej nie chcę temu nadawać aż takiej wagi jak technikum na przykład, które było obowiązkowe, to jednak mimo to, że teraz sobie tak myślę, to boję się, że jednak jakbym już zaczęła chodzić do tej szkoły, to no nie satysfakcjonowałoby mnie to, jakbym dostała trójkę, nie? Albo czwórkę. No czwórkę jeszcze bym jakoś, no powiedzmy, że pogodziłabym się z faktem, ale trójkę? Nie, nie, nie. I właśnie to jest to, że ja się boję tej presji, bo ta presja mnie zjada, ta presja mnie wyniszcza od środka. To jest destrukcyjne. Naprawdę. Ta presja, którą sobie nakładałam w szkole, nie chcę kolejny raz tego po prostu przeżywać. Mimo, że moja pani psycholog powiedziała mi, że ona wie, że ja dałabym sobie radę w szkole i że mimo, żebym sobie narzuciła tę presję, to ona wie, że również bym sobie dała radę. I ja też wiem, że dałabym sobie radę. Tylko, wiecie, ta szkoła chyba trwa 2 lata i nie wiem, czy jestem gotowa po prostu na coś takiego. I wkurza mnie też to, że w wielu aspektach odczuwam beznadziejność, bo nie czuję gotowości na pewne działania właśnie. I chciałabym też zrobić jakieś kursy na przykład, ale ja nawet nie wiem, od czego mam zacząć, gdzie mam szukać. W takich momentach czuję się jak jakaś, no nie wiem, no niedorajda życiowa. I na przykład też jeżeli chodzi o kolejny aspekt, w którym czuję się beznadziejnie, a który jest związany ze szkołą, jest taki, że tak jak mówiłam, narzucam sobie te presje i ja miałam, wiecie, świadectwa z paskiem i w ogóle technikum skończyłam ze średnią 5,21 albo 3, no to powiem Wam, że mam wrażenie, że osoby, które uczyły się 2 razy gorzej ode mnie, którym nie zależało na ocenach, które miały niechlujne notatki albo nie miały ich wcale, poradziły sobie dużo lepiej w życiu niż ja obecnie sobie radzę. I to jest też w pewien sposób dobijające, bo mam wrażenie, że wszystkie starania, które włożyłam po prostu w moją edukację, poszły się jebać, krótko mówiąc. To mnie faktycznie no dobija po prostu, nie? Inną sprawą jest też to, że obserwując po moich znajomych, których mam na Instagramie bądź też Birillu, dużo z nich wyjechało do większych miast. Do Wrocławia, do Poznania, do Krakowa i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, dla mnie takie wyjechanie to jest coś wow. W sensie, nie wiem, no byłam ostatnio 2 dni w Krakowie i miałam podziurki w nosie tego miasta, naprawdę. Dla mnie miasta tego typu, tak wielkie, tak zatłoczone, no nie wiem, nie są fajne, jakby nie bawi mnie to, ani mnie to nie cieszy. Ja lubię takie małe miasta, gdzie jest spokojnie, gdzie nie trzeba się przepychać w ogóle. I to też sprawia, że czuję się właśnie tak, że stoję w miejscu. Bo są też na przykład ludzie, którzy wyjechali za granicę do pracy, czy to do Holandii, czy to do Belgii, czy to do Austrii i sobie tam zarabiają fajny pizzos i zjeżdżają co jakiś czas do Polski. A ja nie wyobrażam sobie siebie w dużym mieście, nie wyobrażam sobie siebie za granicą. Nie wiem, jakby mam mieszkanie tutaj, gdzie jestem, mam rodzinę, mam najbliższych znajomych, mam psa, mam chłopaka i w ogóle. I nawet wyjechanie na 2 miesiące do pracy na przykład, Nie wiem jak to opisać, ale to nigdy nie było moim marzeniem. Moim marzeniem jest życie w skromnym mieście. I dołuje mnie to czasami właśnie, że ludzie się rozwijają, że ludzie poszerzają swoje horyzonty. No a ja, nie wiem, kurwa, siedzę w tej dziurze i narzekam cały czas, że mam zastój, że czuję się beznadziejnie. A z drugiej strony nic z tym nie robię, nie? I widzicie, przyszła taka maruda jak ja i tylko narzeka na swoją egzystencję. W sensie, generalnie jest mi dobrze, jestem szczęśliwa i w ogóle... Tylko no, są takie momenty w życiu, gdzie faktycznie odczuwam to, że stoję w miejscu i nie wiem co mam ze sobą dalej robić, nie wiem... Też mam wrażenie, że na nic nie mam czasu, a nie robię nic konkretnego. Już sobie wiecie, myślę, żeby po prostu zacząć od tego, żeby lepiej gospodarować swoim czasem. Nie wiem, może kurwa usunę TikToka, bo nigdy nie byłam osobą, która, wiecie, biernie przegląda te aplikacje, a z czasem tak się też stało. I na przykład teraz głównie mam tego TikToka, bo czasami zabijam nudę, w pewnych sytuacjach, czasami coś wyślę chłopakowi czy koledze i w ogóle to się pośmieszkujemy sobie i w ogóle cały czas to powtarzam. Nie wiem, mam poczucie, że potrzebowałabym w swoim życiu osoby, która mnie nakieruje na jakąś ścieżkę po prostu, którą mogłabym obrać, która byłaby też słuszna. Fajnie by było rozmawiać z moją panią psycholog, ale... No, wizyty na NFZ są rozłożone w czasie, że tak powiem. I nie wiem, i siedzę i nie wiem, na przykład mój chłopak mówi, że mnie bardzo podziwia, bo jestem inteligentna i że mam jakieś swoje problemy, ale ze wszystkim umiem się uporać i tak dalej, że mu to imponuje. A ja tylko siedzę i mam takie, kurwa mać, w ogóle nie czuję tego, o czym on mówi, nie? W sensie totalnie inaczej, o 180 stopni odczuwam to wszystko i widzę to wszystko. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o moje poczucie beznadziejności, to chyba powiedziałam już w każdej sferze, którą chciałam poruszyć. Więc jeżeli chodzi o ten odcinek, to będzie na tyle. Jeżeli dalej mnie słuchacie, moi wierni fani, to mogę wam zdradzić, że w końcu mam też w planach taki odcinek serio, serio poważny na temat zaburzeń odżywiania. Chcę go też zrobić z, powiedzmy, gościem specjalnym. On będzie podzielony na dwie części, gdzie w pierwszej części ja opowiem o swoich zaburzeniach i też zaczęłam jakby pisać sobie do tego scenariusz, że tak to nazwę, w cudzysłowie w sensie, bo to jest właśnie temat, który jest bardzo głęboki i który chciałabym poruszyć, ale na takiej płaszczyźnie bardzo, bardzo poważnej, więc muszę mieć to po prostu rozpisane, żeby się nie pogubić w tym wszystkim, bo to jest, wiecie, to jest rozłożone na kilka lat ten temat, więc ja go muszę zebrać do kupy. Druga część odcinka, bo tak jak powiedziałam, dwa odcinki, będzie z tym gościem specjalnym, czyli z osobą, która zmaga się z tymi zaburzeniami odżywiania cały czas i która wydaje mi się, że nawet liznęła tego bardziej niż ja. I to zrobiłabym wtedy w formie wywiadu i pytania już mam przygotowane, tylko teraz muszę pozbyć się tego uczucia cholernego, które mi cały czas towarzyszy, znaleźć czas, zebrać się w sobie, zaprosić tę osobę i co? I działać. Także, no tak jak powiedziałam, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. I żegnam się z wami. Cześć!